W pierwszej części 17 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej czytaliśmy o tym, jak prorok Eliasz zapowiedział królowi Izraela Achabowi, że w całym kraju nastanie susza. A potem Eliasz przebywał nad potokiem Kerit, za Jordanem, gdzie Bóg przygotowywał go do wypełnienia szczególnej misji. Zadaniem Eliasza miało być wskazanie ludowi izraelskiemu, pogrążającemu się pod rządami Achaba i Izabel w kultach pogańskich, na potrzebę powrotu do żywego Pana, Boga Izraela. Potem, gdy potok Kerit wysechł, bo w całym kraju panowała susza, Bóg polecił Eliaszowi udać się do Sarepty, miasta fenickiego, gdzie prorok zamieszkał w domu ubogiej wdowy. Bóg w cudowny sposób żywił Eliasza, wdowę i jej syna, sprawiając, że mąka i olej, z których owa kobieta sporządzała posiłki, nie wyczerpywały się. W 16 wierszu 17 rozdziału czytamy: dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się według obietnicy, którą Pan wypowiedział przez Eliasza. I dalej 17 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej opisuje następne cudowne wydarzenie. Po tych wydarzeniach zachorował syn tej kobiety, czytamy dalej, będącej głową rodziny. Niebawem jego choroba tak bardzo się wzmogła, że przestał oddychać. Wówczas powiedziała ona Eliaszowi: czego ty, mężu Boży, chcesz ode mnie? Czy po to przyszedłeś do mnie, aby mi przypomnieć moją winę i przyprawić o śmierć mego syna? Na to Eliasz jej odpowiedział: daj mi twego syna. Następnie wziąwszy go z jej łona, zaniósł go do górnej izby, gdzie sam mieszkał, i położył go na swoim łóżku. Potem, wzywając Pana, rzekł: o Panie Boże mój, czy nawet na wdowę, u której zamieszkałem, sprowadzasz nieszczęście, dopuszczając śmierć jej syna? Później trzykrotnie rozciągnął się nad dzieckiem i znów wzywając Pana, rzekł: o Panie Boże mój, błagam Cię, niech dusza tego dziecka wróci do niego. Pan zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza dziecka powróciła do niego, a ono ożyło. Eliasz wziął wówczas dziecko i zniósł z górnej izby tego domu i zaraz oddał je matce. Następnie rzekł: patrz, syn twój żyje. A wtedy ta kobieta powiedziała do Eliasza: teraz już wiem, że naprawdę jesteś mężem Bożym, i słowo Pańskie w twoich ustach jest prawdą. Jest to jeden z wielkich cudów opisanych w Biblii. Dusza dziecka powróciła do niego i ono ożyło. Czytaliśmy. Jest to dowód Bożej Wszechmocy. Dowód tego, że Bóg jest dawcą życia. Jest to też zapowiedź zmartwychwstania, powrotu do życia, które stanie się kiedyś naszym udziałem, gdy powróci na ziemię Jezus Chrystus, zmartwychwstały Pan, Pan życia i śmierci. Jest to także obraz przemiany, którą Biblia nazywa nowym narodzeniem, narodzeniem z góry albo narodzeniem z Boga. Jako grzesznicy jesteśmy duchowo martwi. Gdy zaufamy Chrystusowi, gdy oddamy w Jego ręce ster naszego życia, On stwarza w nas nowego człowieka. Sprawia, że stajemy się nowym stworzeniem. Stajemy się poprzez wiarę uczestnikami Jego śmierci, a także uczestnikami Jego zmartwychwstania. Umieramy dla grzechu, a rodzimy się dla wieczności. Oczywiście syn wdowy został tylko wskrzeszony, przywrócony do życia doczesnego. Musiał potem umrzeć, podobnie jak Łazarz, wskrzeszony przez Jezusa wiele lat później. Ale właśnie wtedy, gdy umarł Łazarz, Pan Jezus powiedział: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Wskrzeszenie jest zapowiedzią zmartwychwstania. Bóg ma moc, by stworzyć życie lub przywrócić je. Przekonuje nas o tym Boże działanie zarówno w czasach Nowego, jak i Starego Testamentu. 18 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej rozpoczynają następujące słowa. Po upływie wielu dni, w trzecim roku, Pan skierował do Eliasza to słowo: idź, ukaż się Achabowi, albowiem ześlę deszcz na ziemię. Poszedł więc Eliasz, aby ukazać się Achabowi. a wtedy w Samarii panował głód. W trzecim roku suszy Bóg przemówił do Eliasza: idź, ukaż się Achabowi, ześlę deszcz na ziemię. 3 lata suszy, 3 lata bez deszczu, to katastrofa w tak gorącym klimacie jak na Bliskim Wschodzie. Bóg jednak czuwa nad wszystkim. Wie, że Eliasz po lekcji udzielonej mu nad potokiem Kerit i w Sarepcie jest gotowy, by wypełnić trudną misję. Prorok może śmiało stanąć przed królem Achabem, bo wie, że Bóg, Pan życia i śmierci, obdarzy go mocą potrzebną do przeciwstawienia się złemu królowi, a także jego żonie Izabel i licznym prorokom pogańskim. Bóg kolejny raz ukaże Eliaszowi, że nie jest osamotniony w walce ze złem. Okaże się, że na dworze Achaba Bóg ma swojego wiernego sługę, Obadiasza. Od 3 wiersza 18 rozdziału 1 Królewskiej czytamy: Achab wezwał Obadiasza, zarządcę pałacu, a Obadiasz odznaczał się wielką bojaźnią pańską. Bo gdy Izabel tępiła proroków pańskich, to Obadiasz zaopiekował się 100 prorokami. Ukrył ich po 50 w grocie i żywił ich chlebem i wodą. Otóż Achab powiedział do Obadiasza: chodź, przejdziemy kraj w kierunku wszystkich wód i do wszystkich potoków. Może gdzie znajdziemy trawę, to wyżywimy konie i muły i nie zamorzymy bydła. Potem podzielili między siebie kraj, aby go obejść. Achab poszedł osobno jedną drogą, Obadiasz zaś poszedł osobno drugą drogą. Susza sprawiła, że głód zaglądał w oczy wszystkim mieszkańcom kraju. Nie było strawy dla bydła, a gdyby wymarło bydło, oznaczałoby to rychłą śmierć także dla ludzi. Król Achab postanowił więc szukać niewyschniętych jeszcze potoków i miał nadzieję, że pomoże mu w tym bogobojny Obadiasz. Król poszedł w jedną stronę, a jego sługa Obadiasz w drugą. Kiedy Obadiasz był w drodze, zdarzyło się, że właśnie spotkał go Eliasz, a on go poznał i upadłszy na twarz powiedział: czyś to ty, panie mój Eliaszu? Eliasz mu odpowiedział: tak, to ja. Idź, powiedz swemu panu, oto jest Eliasz. Gdy Obadiasz ruszył, by szukać wody, napotkał Eliasza. Prorok polecił Obadiaszowi: idź i powiedz królowi, Eliasz jest tutaj. Jak ważne są te słowa. Oto Eliasz. Pojawił się Eliasz. Biblia zapowiada, że Eliasz pojawi się na ziemi jeszcze raz, by zapowiedzieć powtórne przyjście na ziemię Jezusa Chrystusa. Większość biblistów uważa, że Eliasz ukaże się już po pochwyceniu Kościoła, po opuszczeniu ziemi przez wszystkich wierzących. Wtedy głos Eliasza będzie bardzo potrzebny pogrążonej w grzechu ludzkości. Obadiasz bał się stanąć przed Achabem i oznajmić królowi: pojawił się Eliasz. Król Achab przez cały czas przecież szukał Eliasza, uważając, że to on winny jest suszy. Obadiasz obawiał się, że król na wieść o tym, że Eliasz się odnalazł, wpadnie we wściekłość i stanie się nieobliczalny. Czytamy dalej. Obadiasz rzekł: czym zgrzeszyłem, że wydajesz twego sługę na śmierć z ręki Achaba? Na życie Pana, Boga twego. Nie ma narodu ani królestwa, do którego by nie posłał mój Pan, aby cię odszukać. Gdy zaś powiedziano: nie ma go, to kazał przysięgać każdemu królestwu i każdemu narodowi na to, że ciebie nie można znaleźć. Ty zaś teraz mówisz: idź, powiedz twemu Panu, oto jest Eliasz. Przecież może się zdarzyć, że kiedy ja odejdę od ciebie, to tchnienie pańskie uniesie ciebie, nie wiem dokąd. Gdy zaś przyjdę powiedzieć Achabowi, a on cię nie znajdzie, to wówczas może mnie zabić. A wszak twój sługa boi się Pana od swojej młodości. Czyż nie oznajmiono memu Panu, co uczyniłem, kiedy Izabel zabijała proroków pańskich? Skryłem wówczas 100 ludzi spośród proroków Pana, po 50 w grocie, i żywiłem ich chlebem i wodą. A ty teraz mówisz: idź, powiedz twemu Panu, oto jest Eliasz. Ależ on mnie zabije. Obadiasz obawia się, że Eliasz zniknie, zanim przybędzie Achab, by go zobaczyć. Ale Eliasz zapewnia Obadiasza, że na pewno ukaże się królowi. czytamy: Na to Eliasz odpowiedział: Na życie Pana zastępów, któremu służę. Zaprawdę dziś mu się ukaże. Obadiasz więc poszedł naprzeciw Achaba, zaraz go zawiadomił i natychmiast uciekł. Achab zaś poszedł naprzeciw Eliasza. Gdy Achab zobaczył Eliasza, powiedział: To ty jesteś ten dręczyciel Izraela. A on mu odrzekł: Nie ja dręczę Izraela, ale właśnie ty i ród twego ojca waszym porzuceniem przykazań pańskich. A ponadto ty poszedłeś za Baalem. Eliasz powiedział Achabowi: To nie ja jestem winien nieszczęść, które Bóg zesłał na Izrael. To ty jesteś winny. Eliasz rzucił wyzwanie złemu królowi. Powiedział mu w twarz całą prawdę. Czasem to nam potrzebne jest, byśmy usłyszeli prawdę o sobie. Boże Słowo prześwietla nas, ukazuje nam prawdę o nas, o naszej grzeszności. Jest jak lustro, w którym możemy się przeglądnąć. Ale nie jest to lustro zwykłe, w którym możemy sprawdzić nasz wygląd zewnętrzny. W lustrze Bożego Słowa możemy zobaczyć stan naszej duszy. Boże Słowo jest jak miecz, zdolny do ujawnienia naszych myśli, uczuć, naszych zamiarów, motywacji, zdolny do obnażania naszej duszy i ducha. Jest też Słowo Boże jak pochodnia. Rzuca światło na otaczającą nas rzeczywistość. Wskazuje drogę, którą powinniśmy pójść. Achab oskarżył Eliasza o to, że to z powodu jego słów panuje w Izraelu susza. Ale prawdziwym powodem suszy było szerzące się za sprawą Achaba i Izabel zło. Zło prowadzące do upadku całego ludu Bożego. Eliasz śmiało oznajmił królowi: To nie ja dręczę Izraela, ale ty, królu, porzuciłeś przykazania pańskie, a ponadto czcisz pogańskiego bożka Baala. I prorok Eliasz rzuca królowi Achabowi wyzwanie: Zaraz wydaj rozkaz, aby zgromadzić przy mnie całego Izraela na górze Karmel, a także 450 proroków Baala oraz 400 proroków Aszery, stołowników Izabel. Eliasz zmierza do konfrontacji. Będzie to konfrontacja pomiędzy królewską parą Achabem i Izabel oraz kilkuset prorokami Baala z jednej strony, a Eliaszem, osamotnionym prorokiem, z drugiej strony. Ale Eliasz jest wart więcej niż cała armia pogańskich proroków, bo stoi po stronie Boga prawdziwego, żywego Boga. I wynik tej potyczki jest przesądzony. Będzie to bowiem w rzeczywistości konfrontacja pomiędzy szatanem a żywym, wszechmocnym Bogiem. Achab rozesłał polecenie wszystkim Izraelitom i zgromadził proroków na górze Karmel. Wówczas Eliasz zbliżył się do całego ludu i rzekł: Dopókiż będziecie chwiać się na obie strony, jeżeli Jahwe jest prawdziwym Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli Baal, to służcie Jemu. Na to nie odpowiedzieli mu ani słowa. Lud izraelski zebrał się na górze Karmel. Eliasz wiedział, co tkwi w sercach tych ludzi. Z jednej strony zachowywali oni pewne formy religijności i z pozoru byli czcicielami Pana Izraela, Jahwe, ale jednocześnie uprawiali pogańskie obrzędy, czcząc posągi Baala. Na pytanie Eliasza, dlaczego chwiejecie się na obie strony, jeżeli Jahwe jest prawdziwym Bogiem, to Jemu służcie, a jeśli Baal, to służcie Jemu. Na to pytanie Eliasza nikt nie odpowiedział. Zapadła cisza, dlatego że ludzie w głębi serca wiedzieli, że są winni. Zgrzeszyli i ciągle grzeszą. Jest to obraz podwójnego życia. Obraz dwulicowości, obraz powierzchownej religijności. Niestety dzisiaj taka postawa jest wśród chrześcijan wcale nierzadka. Wielu ludzi zachowuje pewne pozory religijności, ale w głębi duszy żyje czym innym, niż wynikałoby to z ich deklaracji. Niestety wśród chrześcijan jest nie mniej niż gdzie indziej niekonsekwencji, podwójnej moralności, udawania, nieszczerości, hipokryzji. Tak nie powinno być. W Kościele Jezusa Chrystusa powinna panować szczerość, otwartość, prostolinijność, względem Boga i względem ludzi. Eliasz zapytał: powiedzcie szczerze, komu chcecie służyć? Kto dla was jest prawdziwym Bogiem? Niestety, po tym pytaniu proroka zapadła cisza. Wtedy Eliasz przemówił do ludu: tylko ja sam ocalałem jako prorok pański, proroków zaś Baala jest 450. Eliasz czuł się zupełnie osamotniony. W pewnym sensie miał do tego prawo. Był sam, a naprzeciw niego stało 450 proroków Baala. Ale z drugiej strony wiedział, że służy prawdziwemu Bogu. Bogu, który powołuje wiernych sobie świadków tam, gdzie chce. Czasem, zafrapowani własnymi wysiłkami w służbie dla Boga, mamy podobne odczucia jak Eliasz. Czujemy się osamotnieni. Wydaje nam się, że nikt oprócz nas tak naprawdę nie służy Bogu całym sercem. Nie poświęca się dla Niego tak jak my. Nie jest to odczucie właściwe, bo tylko Bóg wie, kto jest Jego własnością i kto służy Mu szczerze, z oddaniem. I Bóg zawsze ma swoich wiernych świadków. On powołuje swój lud, troszczy się o swoje dzieci. Pomyślmy o tych wszystkich braciach i siostrach należących do Chrystusa, żyjących w różnych miejscach świata. Nie, nie jesteśmy osamotnieni. Należymy do Kościoła Jezusa Chrystusa. Kościoła, który zbudowany jest z serc wszystkich wierzących. Za dni Eliasza Bóg także miał ludzi, którzy mu służyli, którzy byli mu wierni, którzy nie zginali swoich kolan przed pogańskim bożkiem Baalem. Eliasz mógł o nich nie wiedzieć, ale Bóg każdego z nich znał po imieniu. Eliasz czuł się osamotniony, ale wiedział, że stoi po stronie wszechmocnego Boga. Powiedział: wobec tego niech dadzą nam dwa młode cielce. Oni niech wybiorą sobie jednego cielca i porąbią go oraz niech go umieszczą na drwach, ale ognia niech nie podkładają. Ja zaś oprawię drugiego cielca oraz umieszczę na drwach i też ognia nie podłożę. Potem wy będziecie wzywać imienia waszego Boga, a następnie ja będę wzywać imienia Pana, aby okazało się, że ten Bóg, który odpowie ogniem, jest naprawdę Bogiem. Cały lud, odpowiadając na to, zawołał: dobry pomysł. Innymi słowy, Eliasz powiedział: wypróbujmy bogów, w których wierzymy. Wy swojego, a ja mojego Pana. Jeśli okaże się, że Baal jest żywym Bogiem, oddajmy chwałę Baalowi. Jeśli jednak okaże się, że Jahwe, Pan Izraela, jest żywym Bogiem, czcijmy Jego. Wszyscy uznali to za dobry pomysł i zgodzili się, by dokonać takiej próby. Bóg pragnie, żebyśmy znali Go jako żywego Pana. Bóg pragnie objawić się nam. Jeśli tylko jest w naszym sercu szczere pragnienie, by poznać Boga, Pan się nam objawi. Przeczytajmy, co wydarzyło się na górze Karmel. Eliasz rzekł do proroków Baala: wybierzcie sobie jednego młodego cielca i zacznijcie pierwsi, bo was jest więcej. Następnie wzywajcie imienia waszego Boga, ale ognia nie podkładajcie. Wzięli więc cielca i oprawili go, a potem wzywali imienia Baala od rana aż do popołudnia, wołając: o Baalu, odpowiedz nam. Ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi. Zaczęli więc tańczyć, przyklękając przy ołtarzu, który przygotowali. Kiedy nastało południe, Eliasz szydził z nich, mówiąc: wołajcie głośniej, bo to Bóg. Więc może zamyślony, albo jest zajęty, albo udaje się w drogę. Może on śpi, więc niech się obudzi. Potem wołali głośniej i kaleczyli się według swojego zwyczaju mieczami oraz oszczepami, aż się pokrwawili. Prorocy Baala wzywali swego Boga przez wiele godzin, w coraz bardziej dramatyczny sposób. Wpadli wręcz w ekstazę, w histerię. W końcu, kalecząc się aż do krwi, ale nic się nie wydarzyło. Eliasz kpił z nich umyślnie, bo wiedział, że cały lud izraelski bacznie obserwuje to przedstawienie. Pytał: może wasz Bóg nie słyszy? Krzyczcie głośniej. A może odpoczywa? Może wyjechał? Martwy Bóg nie może się odezwać. choćby najbardziej fanatyczni wyznawcy wzywali go i krzyczeli w stronę nieba. Nawet kiedy już południe minęło, oni jeszcze prorokowali, aż do czasu składania ofiary z pokarmów. Ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi, ani też dowodu uwagi. Wreszcie Eliasz przemówił do ludu: zbliżcie się do mnie. A oni przybliżyli się do niego, po czym naprawił rozwalony ołtarz pański. Potem wziął Eliasz 12 kamieni według liczby pokoleń potomków Jakuba, któremu Pan powiedział: imię Twoje będzie Izrael. Następnie ułożył kamienie na kształt ołtarza ku czci Pana i wykopał dokoła ołtarza rów o pojemności 2 sea ziarna. Potem ułożył Eliasz drwa i porąbawszy młodego cielca, położył go na tych drwach. Przedstawienie proroków Baala się skończyło. Teraz uwaga wszystkich skupiła się na Eliaszu. Samotna postać proroka na szczycie góry Karmel widoczna była dobrze nawet z oddali. Góra Karmel góruje nad miastem Hajfa, położonym na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Postać proroka mógł dostrzec każdy, nawet gdy dookoła stały tłumy. Eliasz ułożył ołtarz z 12 kamieni, żeby podkreślić, że będzie wołał do Boga Izraela, Boga 12 pokoleń izraelskich. I rozkazał Eliasz: napełnijcie 4 dzbany wodą i wylejcie do rowu oraz na drwa. I tak zrobili. Potem polecił: wykonajcie to drugi raz. Oni zaś to wykonali. I znów nakazał: wykonajcie 3 raz. Oni wykonali to po raz 3, aż woda oblała ołtarz dookoła i napełniła też rów. Następnie, w porze składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz wystąpił i rzekł: o Panie, Boże Abrahama, Izaaka oraz Izraela, niech dziś będzie wiadomo, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja, Twój sługa, na Twój rozkaz i to wszystko uczyniłem. Wysłuchaj mnie, o Panie. Wysłuchaj, aby ten lud zrozumiał, że Ty, o Panie, jesteś Bogiem i Ty nawrócisz ich serce. Eliasz polecił 3 polać obficie ołtarz i ofiarę wodą, żeby nie było żadnych wątpliwości, że jedynie Bóg może, posyłając ogień z góry, rozpalić płomień. Potem zawołał głośno, tak żeby wszyscy usłyszeli: Panie, wysłuchaj mnie, aby ten lud zrozumiał, że Ty jesteś Bogiem. A wówczas spadł ogień od Pana z nieba i strawił żertwę i drwa oraz kamienie i muł, jako też pochłonął wodę z rowu. Cały lud to ujrzał i upadł na twarz, a potem rzekł: naprawdę Jahwe jest Bogiem, naprawdę Pan jest Bogiem. Eliasz zaś rozkazał im: chwytajcie proroków Baala, niech nikt z nich nie ujdzie. Zaraz więc schwytali ich. Eliasz zaś sprowadził ich do potoku Kishon i tam ich wytracił. Bóg objawił się w ogniu, w mocy i w chwale. Cały lud upadł na twarz i rzekł: naprawdę Pan jest Bogiem. Prorocy Baala zostali unicestwieni. Był to początek odwrotu od bałwochwalstwa i odstępstwa. Początek powrotu do Boga, jedynego, prawdziwego, żywego Boga.